Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen.
Dobrze znowu stanąć przed Kościołem, znowu stanąć przed Wami. Stęskniłem się za tym. Kilka tygodni temu mówiłem do brata, że najbardziej brakuje tej możliwości głoszenia Wam słowa, tej możliwości mówienia Wam o Bogu. Myślałem nawet o nagrywaniu jakichś filmików ze słowem, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo, co stanąć przed Kościołem, widzieć Wasze twarze, widzieć Was, być w środku tej cudownej atmosfery. Kościół Boży to miejsce szczególne, to miejsce przepiękne, chociaż ma potężny wymiar duchowy. To jednak fizycznie być między braćmi znaczy naprawdę, naprawdę dużo. Słowo, którym się chciałem dzisiaj z Wami podzielić, wydaje się być dość proste, czym jest dla nas Boże Słowo, co Bóg sam mówi o swoim Słowie. I tu pierwsze, co się nasuwa, to krótki fragment psalmu 119, werset 105. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, gdzie światłem dla moich ścieżek. Fragment znany bardzo dobrze w innych tłumaczeniach jest lampą dla mych stóp. Miałem taką dziwną przygodę, która też jakoś otworzyła mi oczy na to, w jaki sposób niektórzy pojmują to znaczenie słowa, to znaczenie, że słowo jest lampą, że słowo w jakiś sposób oświetla nasze drogi. Kiedy pisałem książkę po Aviace Pereł, korektorka już w ostatnich poprawkach, jakie naniosła przed samym drukiem, zmieniła ten fragment, twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, na twoje słowo jest pochodnią dla mych oczu. Pomyślałem sobie w sposób bardzo logiczny, że to oczy potrzebują światła, żeby widzieć, prawda, żeby poznać, żeby się dowiedzieć, żeby coś sprawdzić, żeby być czegoś pewnym, a nie stopy, a nie nogi. Nie wzięła pod uwagę tego, że Słowo Boże mówi wyraźnie, że to jest światło, że to jest pochodnia, że to jest lampa dla naszych stóp, a nie dla naszych oczu. Oczy służą do poznawania, do zrozumienia, do rozwikłania jakiejś tam zagadki, przyjrzenia się, jak to funkcjonuje, jakie to jest. Poznawania, natomiast stopy, nogi wykonują bardzo praktyczne zadania. Nogi mają utrzymać nas w pionie, mają utrzymać nas w równowadze. Mocno stawiane kroki muszą znajdować mocne, dobre oparcie dla siebie, by wykonać to zadanie. Nie musisz widzieć, ale musisz być pewien, że noga staje w miejscu, gdzie nie zapadnie się, że nie zejdziesz ze ścieżki, że nie popchniesz się, że nie skręcisz tej nogi na jakimś tam wertepie. To nogi wykonujące bardzo praktyczną pracę, mające przed sobą dla siebie bardzo praktyczne zadania, potrzebują właśnie tego światła. A tym światłem dla naszych nóg, dla naszych stóp jest Boże Słowo. A więc, kiedy patrzymy pod tym kątem, zaczynamy coraz bardziej dostrzegać, jak wielkie znaczenie praktyczne, codzienne znaczenie ma dla nas Boże Słowo. Od dłuższego czasu, kiedyś może nie tak często, jak ostatnimi laty, Trudno mi sobie wyobrazić rozpoczęcie dnia bez Bożego Słowa. Nie ze względów religijnych, nie z tych względów, że no, dla wierzącego to przecież podstawa pierwsze wziąć do ręki Biblię, pierwsze posłuchać Słowa, ale ze względów bardzo praktycznych. Panie, co mam dzisiaj robić? Panie, czego Ty dzisiaj ode mnie oczekujesz? Panie, co mnie dzisiaj czeka? Te pytania same się nasuwają, kiedy otwierasz oczy. Jaki to będzie dzień? Co mam zrobić? Jakie decyzje mam podjąć? Takimi pytaniami budzą się wierzący i niewierzący, ludzie religijni i ludzie praktykujący Boże Słowo na co dzień. My, mający przed sobą Boże Słowo, my doceniający, rozumiejący, czym jest tak naprawdę Boże Słowo dla każdego z nas, odnajdujemy odpowiedzi, odnajdujemy ukojenie tych rozedrganych, niespokojnych myśli, uspokojenie serca właśnie w Słowie Bożym. On pierwszy chce Ci powiedzieć po przebudzeniu: Synu, będzie tak i tak. Synu, nie bój się. Synu, jestem z Tobą. Synu, to będzie taki, a taki dzień. Kiedy Jego pytam, kiedy sięgam po Jego Słowo, nie muszę już być pełen obaw, lęków, wątpliwości, strachu, niepewności. Mamy taką skrzyneczkę, otrzymaliśmy ją w prezencie od staruszków, chrześcijan, już nieżyjących. Skrzyneczka wypełniona wersetami z Bożego Słowa. Krótkie adresy wersetów, gdzie mogę włożyć rano rękę, wyciągnąć, zobaczyć, co dzisiaj Bóg chce do mnie powiedzieć. Otwieram odpowiednie miejsce w Biblii, czytam. I trudno o jakieś bardziej losowe, a tym bardziej trudno o jakieś bardziej oderwane od kontekstu fragmenty słowa. Wielu nauczycieli Bożego Słowa, uczonych w piśmie, uważa, że słowo powinno być rozpatrywane w kontekście tego, gdzie, w jakim miejscu Biblii zostało umieszczone. Powinno być rozpatrywane pod kątem kto i do kogo i kiedy i w jakich okolicznościach to słowo wypowiedział. Dopiero wtedy możemy mu się przyjrzeć bardziej wnikliwie. Może poznanie tego słowa wtedy dogłębne. Aha, to było wtedy, kiedy Izrael był w takiej i takiej sytuacji, potrzebował tego i tego, a podjął taką i taką decyzję i do tego i tego król Bóg powiedział: zrób to i to, i to dotyczyło tylko tej sytuacji, tego miejsca, tego czasu i tylko ich. Wow. To po co mi to wiedzieć? Czy jak to słowo ma być lampą dla moich stóp dzisiaj, kiedy miało dotyczyć tylko jakiegoś tam króla, kiedyś tam, gdzieś tam, w jakichś takich okolicznościach? Oczywiście czyni w piśmie mają na to wiele, wiele argumentów. To, co jest skierowane tylko do Bożego ludu, to, co dotyczyło tylko i wyłącznie wierzących, albo było skierowane tylko i wyłącznie do pogan i tak dalej, to tak musi być rozpatrywane. Tymczasem ja mam ciągle od samego początku przekonanie, że Boże Słowo, że Bóg przez swoje Słowo, niezależnie w jakich okolicznościach zostało ono wówczas wypowiedziane i spisane, niezależnie do kogo było wówczas skierowane i co działo się wokół, Bóg przez to słowo mówi dzisiaj do mnie, tu i teraz. Nie w sposób jakiś ogólnikowy, nie w sposób jakiś taki, że zakreśla całokształt problemu, ale bardzo, bardzo indywidualny. Takie zresztą było moje pierwsze spotkanie z żywym słowem. Nie raz już wtedy brałem Biblię do ręki, czytałem, podobały mi się różne wersety. Szczególnie, czemu rozpaczasz duszą mojej, czemu jęczysz we mnie. O, jak lubiłem to czytać. O, jak lubiłem sobie dogadać takim, no tak, bo moja dusza biedna, nieszczęśliwa, skazowana, samotna, jęczała w bezradności. A więc znajdowałem słowo mówiące: nie jęcz, nie rozpaczaj, będzie dobrze, nie martw się. Ale to było ciągle takie patrzenie, to była jakby lampa dla moich oczu, ale nie dla moich stóp, nie poszedłem za tym. Nie stawiałem kroku na drodze oświetlanej lampą, pochodnią, światłem Bożego Słowa. Ja mam też taki swój własny argument, że światło jest użyteczne w każdych okolicznościach. Nie ma specjalnego światła, które rozświetla wielkopańskie salony i może być używane tylko w tych pomieszczeniach takich pięknych. Nie ma specjalnego światła, które rozświetla jakieś piwnice, mroczne lochy, czy jeszcze innego, które rozświetlać będzie, załóżmy, dno oceanu, kiedy tam zanurkujemy. Boże światło działa w każdych sytuacji. I nawet w najciemniejszym krańcu oru Boże światło będzie świeciło pełnym blaskiem. I nie, to można powiedzieć, że to światło się tu nie nadaje. Że to światło jest przeznaczone do innego celu. Taką kolejną przygodą też związaną właśnie z pisaniem książki było, gdy jednemu z korektorów opowiedziałem, jak początek, jaki był początek naszej służby wśród bezdomnych, wśród uzależnionych, że był to Izajasz 61, gdzie Bóg ogłasza rok łaski Pana, gdzie mówi do uciśnionych, mówi do więźniów, mówi do ślepych, skutych kajdanami, nieszczęśliwych, płaczących, że ich z tego wyrywa, że ich z tego chce wyprowadzić, żeby wypuścić na wolność. I zwać ich będą dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego sławieniu. To były pierwsze słowa z Pisma, które myśmy, zaczynając służbę, usłyszeli jako zachętę. Tak, to z was, to z tych, do których Bóg nas kierował, mają wyrosnąć dęby sprawiedliwości. Wspaniałe dęby sprawiedliwości na Bożą chwałę. Dlatego wzięliśmy się twardo do roboty. Nie, że wyrośnie jakiś krzoczek, nie wyrośnie jakaś tam roślinka, którą trzeba będzie nieustannie podlewać, nieustannie podpierać, nieustannie nad nią, prawda, czuwać, żeby się przypadkiem nie przewróciła. Takie bioce, wyrośnie dąb, potężny dąb, który nie ugnie się przy nawet największej wichurze. To jest to, na co warto było, dlaczego warto było poświęcić całą resztę życia, jaką mi Pan darował. Temu właśnie poświęciliśmy razem z Zielonką ostatnie ponad już 20 lat naszego życia, by wyrastały na chwałę Pana dęby sprawiedliwości. I kiedy opowiedziałem korektorowi, że to jest początek, popukał się po głowie, mówi: człowieku, to słowo było powiedziane tylko i wyłącznie do Izraela. Dotyczyło tylko tych w niewoli. Powiedziane było wtedy i wtedy, kiedy, prawda, Izajasz to odbierał jako ostrzeżenie i tak dalej. I nie możesz tego brać absolutnie do tych ludzi. Ładne mi dęby sprawiedliwości. Kiedyś, kiedy Bóg mi w słowie porównał was do drogocennych pereł, słyszałem też opinię: ładne mi perły. Ładny mi perły. Rzeczywiście przeglądając przegląd dwóch czy trzech rzędów wówczas małżeństwa były w kinie Atlantik, można było pomyśleć: no ładny mi perły. No, a jednak w oczach Boga perły. Dzisiaj tak z ciekawości zaglądałem do mojej ulubionej Biblii często ostatnio do tej Biblii sięgam, tak zwanej Biblii pierwszego kościoła. Jak tam brzmi ten fragment o dębach sprawiedliwości. I odkryłem coś jeszcze wspanialszego. Posłuchajcie. Duch Pana nade mną, dlatego On mnie namaścił. Wysłał mnie, abym ubogim przekazał radosną nowinę. Abym uzdrowił poranionych w sercu, abym uprowadzonym do niewoli zapowiedział wyzwolenie, a oślepłym odzyskanie wzroku. Abym ogłosił rok łaskawego przyjęcia u Pana i dzień odpłaty, abym przekazał pociechę wszystkim udręczonym. A płaczący na Syjonie doznali nie upokorzenia w popiele, lecz wielkiej czci, aby udręczeni otrzymali namaszczenie olejkiem radości zamiast załamania na duchu, szatę chwały. I będą nazwami potomkami sprawiedliwości, ogrodem Pana, który ku Jego chwale. Nie dębami sprawiedliwości ku Jego chwale, ale ogrodem Pana. Tak. Kościół to nie pojedyncze dęby, niezależne od siebie, silne, mocne, prawda? Ten dąb to Bartek, a tamten dąb to jakiś tam Jagiełło, a jeszcze inny to taki, siaki jest w Puszczy Białowieskiej taka polana, gdzie są dęby i każdy ma swoje dostojne imię. Tu jest mowa o ogrodzie. Kościół to cudowny ogród dla Pana. Przeróżne rośliny. Większe, mniejsze, mocniejsze i słabsze. Różnorodne. Pan cieszy się, mając taki ogród. Ciepło tego tłumaczenia, jego delikatność bardzo mnie ostatnio przyciągają, choć Ilonka częściej sięga do bardzo surowego tłumaczenia mówiącego, prawda, używającego bardzo kategorycznych słów. Mimo tej łagodności i mimo tego, co szczególnie polubiłem w tej Biblii, znajduję tu też fragmenty, które jakby kłócą się z takim poglądem, z takim spojrzeniem na to tłumaczenie. Pastor Janusz, omawiając dzisiejsze słowo dnia, zachwytał się słowami z tysiąclatki, mówiąc, że uwiodłeś mnie, Panie, z księgi Jeremiasza 20 rozdziału. Uwiodłeś, rozkochałeś mnie w sobie. Czynię to zakochany w Tobie po uszy. Czynię to, bo Ty mnie cudownie uwiodłeś. Nawet powiedział, nie zwiodłeś. Ale to w tym tłumaczeniu, w 20 rozdziale księgi Jeremiasza czytamy, zwodziłeś mnie, Panie, i ja dałem się zwieść. Okazałeś swą moc i potęgę. Stałem się pośmiewiskiem. Codziennie bez przerwy szydzą ze mnie. Z powodu moich niemiłych wypowiedzi drwią ze mnie, mówiąc, że wywołuje zamęt i niepokój. I słowo Pana stało się dla mnie powodem codziennych obelg i drwin. Więc powiedziałem sobie, nie będę więcej wymieniał imienia Pana ani przemawiał w Jego imieniu. Wtedy w moich kościach pojawił się jakby ogień. Tak palący i dokuczliwy, że całkowicie osłabłem i nie mogłem wytrzymać. Wow. Dobry tata potrafi przymusić, potrafi zdyscyplinować, potrafi zastosować pewnego rodzaju środki przymusu, jak to nazywaliśmy, kiedy jeszcze pracowałem w policji, by ochronić dziecko. Zakaz wychodzenia z domu, zakaz takich czy innych zachowań, to jest prawdziwe ojcostwo. To jest prawdziwe ojcostwo. Chociaż w dziecku przynajmniej wtedy tyle buntu, tyle niezgadzania się, tyle protestu, tyle odgrażania się, tyle, jak ja dorosnę, to ja, ale to tamto będę robił. i tak dalej. To jednak nie ma wyjścia. Trzeba robić to, co tata kazał, co ojciec nakazał. Jeremiaszowi wcale nie było w smak, tak jak słyszeliśmy to, że dostawał ciągle słowo, które powodowało oburzenie, niezgodę, które niosło zasmucenie, które niosło strach i przerażenie. Jakżeby chciał powiedzieć im choć parę słów pociechy. Dajcie dobrze, chłopaki, nic się nie martwcie. Bóg nas wszystkim czuwa, Bóg da radę. Co tam jakiś król asyryjski, co tam jakiś król babiloński? Nasz król to jest król. To wy się tam będziecie przejmować. A tymczasem Bóg powołał go na proroka, by przez niego przekazywać również te ostre, kategoryczne ostrzeżenia, by używać go również jako tego dyscyplinującego narzędzia niekochanego. Żaden synek nie kocha ojcowskiego pasa. Życzy temu, żeby ojciec ten pas zgubił, żeby się mu gdzieś rozleciał, żeby wrócić do pieca najlepiej. Zobaczcie, co działo się w sercu Jeremiasza, kiedy postanowił, nie przekażę tego słowa. Mam tego dość, więcej już nie będę mówił w imieniu Pana. Bóg rozpalił w jego sercu taki ogień, taki żar, że nie mógł wytrzymać. Nie był w stanie zachować tego tylko i wyłącznie dla siebie. Kiedy widzisz kogoś płonącego w ciemności, kiedy widzisz kogoś, kto pogubił się na swoich drogach, Bóg posyła ci dla niego słowo. Jakże często to słowo wcale nie jest miłe. Wcale nie jest słowem pełnym aprobaty. Ba, nawet nie, często nie jest słowem pełnym jakiejś pociechy w stylu właśnie dobrze będzie. Bardzo często brzmi ostro, kategorycznie, wręcz niemiło. Nawet jesteś nie tylko pełen obaw, ale przekonany, że przekazując to słowo stracisz przyjaciela. Że jeżeli nie przyjmie tego, to już więcej niczego od ciebie nie przyjmę. Że lepiej by było może spokojniej nie przekazywać tego słowa. Jednak Bóg rozpala żar w sercu, który nie pozwoli machnąć i powiedzieć, niech się sam martwi o siebie. Tak jak to często tu powtarzam, nie mój cyrk, nie moje małpy. W jego problem. Jeżeli coś jest obrzydliwością dla Pana i ty wiesz, że tak jest i Bóg ci to przypomina i Bóg ci to pokazuje. Bóg to odkrywa, mimo że ktoś zakrywa to jak tylko może najlepiej. Bóg odsłania, odkrywa. Jeżeli nie przekażesz tego słowa, to nie tylko jest kwestia ta z Ezechiela, że będziesz miał jego krew na swoich rękach. Ale ten żar w sercu, ten płomień, to wewnętrzne palenie nie da ci spokoju, póki nie przekażesz tego, co niesie ratunek. Co on z tym zrobi? Czekają nas coraz, ale to naprawdę coraz trudniejsze czasy. Nie mam zamiaru uprawiać tutaj jakiegoś katastrofizmu. Niemniej jednak słuchaliśmy z Ilonką ostatnio takiego wystąpienia lekarza, włoskiego lekarza, który odkrywa jakby kulisy całej tej pandemii, tego co się dzieje na całym świecie. mówiąc wyraźnie, że przykazano szczepionki, to będzie już zmierzało ku masowej depopulacji świata, że w planach jest dosłownie zabicie prawie 80% ludności na tym świecie. O tych planach, o tych różnego rodzaju katastroficznych wizjach, zwanych też tymi teoriami spiskowymi, słyszymy od wielu lat. Teraz jakby wypełniało się to na naszych oczach. I kiedy słyszysz mądrych ludzi używających mądrych naukowych argumentów i widzisz, co się dzieje jednocześnie wokół, nie dla powiedzi, że coś takiego się będzie działo, ale doświadczamy tego, jesteśmy w środku tych wydarzeń, no to łatwo rzeczywiście ulec strachowi, ulec lękowi, ulec zwątpieniu, co to będzie, jak to będzie, co się będzie działo. No ale przecież mamy Boże Słowo. I tu wrócę do początku tego, o czym mówiłem, poniekąd, żeby przypomnieć wam, że dla mnie ożywione Boże Słowo jest kierowane dziś, tu, teraz, do nas, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, że dociekanie do kogo i kiedy i po co to zostało kiedyś wypowiedziane, nie ma żadnego znaczenia. To jest tylko poznawanie, to jest światło dla oczu. Ja potrzebuję światła dla stóp, żeby postawić następny krok, żeby być pewien, że przeniosę ciężar ciała na tą nogę i się nie przewrócę. I że będzie to dobry krok. Dlatego, kiedy wysłuchaliśmy z Ilonką tego fragmentu tego wystąpienia jako lekarza, i to można było nic tylko zacząć biadać, sięgnąłem zaraz po Boże Słowo i natychmiast otrzymałem coś, co postawiło mnie na baczność, co sprawiło, że odeszły wszystkie strachy. Mówi Ilonka, to by się wszystko zgadało. To wszystko jest słuszne, to wszystko tak się rzeczywiście dzieje. Ten pan doktor i inni bardzo mądrzy ludzie mają w zupełności rację. Tylko, że nad tym wszystkim jest nasz Bóg, nasz Pan, nasz Zbawiciel. Jeżeli najpotężniejsze siły tego świata obzorały sobie, czy wymyśliły, że wymordują 80% populacji ludzkiej, bo tak będzie wygodniej, bo tak się rozwiążą wszystkie problemy i środowiska i tak dalej, że ci najbogatsi staną się wtedy o wiele, wiele bogatsi, a władzę będą mieli już nie nad jakimiś skrawkami wielkości Polski, ale prawda, nad terytoriami równymi co najmniej połowie Afryki. Nawet jeżeli tak sobie obzorali, to przecież nad tym wszystkim jest Bóg, a On do tego nie dopuści. On na to nie pozwoli. I wtedy z tejże księgi Jeremiasza, z tejże księgi spisanej przez proroka, który powiedział, ja już nie chcę przekazywać tych złych wieści, otrzymałem wiadomość, którą polecam każdemu na te trudne czasy, jakie są i jakie jeszcze przed nami. Pierwszy rozdział Jeremiasza, 17, od 17 wersetu. Ty więc przepasz swoje biodra, wstań i przemów do nich. Przekaż im wszystko to, co ja ci nakazuję. Nie obawiaj się ich, abym nie napełnił cię lękiem przed nimi. Oto ja ustanawiam cię dziś dla warownego miasta żelaznym słupem i murem ze spiżu przeciw całej tej ziemi, przeciwko królom Judy, jej książętom, jej kapłanom, jej ludowi. Będą cię zwalczać, lecz nie, cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, oświadcza Pan, aby cię ratować. I znowu uczyliśmy się te słowa do Jeremiasza, wtedy, żeby się nie bał. Ale ja wiem, że te słowa są dziś do mnie, tutaj, wtedy, w tej sytuacji, tym pojawiającym się w sercu zwątpieniu, przerażeniu, co to się będzie działo, przychodzi słowo, które mówi: nie lękaj się, będą cię zwalczać, lecz nie przemogą, bo ja jestem z tobą, oświadcza Pan, aby się ratować. Wspomniałem, że taki był też mój początek spotkania z żywym słowem, kiedy tłużyłem psalm 50 i czytam wyraźnie, że Pan, że ja nie przestanę żyć tak, jak żyję, nie przestanę robić tego, co robiłem, a żyłem sobie bezrodko. Popijałem, popalałem, cudzołożyłem. Hulaj dusza, piekła nie ma. To on mnie rozszarpie na kawałki. Po raz pierwszy słowo przemówiło do mnie w sposób tak żywy. Tak jakby on stanął przede mną, pokazał na mnie palcem, mówi: ciebie rozszarpie na kawałki, jeżeli natychmiast nie zmieni swojego postępowania. Przeraziłem się wtedy. To był fragment psalmu, w którym potem nieco wcześniej znalazłem słowa również do mnie skierowane. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wzywaj mnie w dniu niedoli. Ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. To słowo 50-15, jak to nazywamy też, czy mi telefonem do Pana Boga działa w moim życiu do dzisiaj. Jakoś przychodzi dzień niedoli, dzień próby, to wyzywam Pana. On mnie wybawia, do mnie należy już tylko po prostu go uwierzyć. Tak, pastor Janusz wspomniał tutaj też o tym, że słowo bardzo, ale to bardzo często nie za bardzo nam pasuje. I to nie tylko wtedy, kiedy mam napomnieć brata, kiedy mu powiedzieć, że to, co robisz, jest obrzydliwością. Czasami jest bardzo trudno powiedzieć komuś bardzo bliskiemu, któremu życie się tak pokiełbasiło, tak się pokomplikowało, tak, i nagle przychodzi takie cudowne rozwiązanie. Taka ojejku, dar z nieba. Ale ten dar, to rozwiązanie jest obrzydliwością w oczach Pana. Co wtedy? Ukochany syneczku, ukochana córeczko, fajnie, że ci się tak dobrze zaczęło układać, ale zostaw to. Wyjdź tamtąd, czaśnij tymi drzwiami. Nie wchodź tam, to obrzydliwość dla Pana. Ojej, przecież nasz Bozia jest taki dobry. Nasz Bozia jest Bogiem miłości. On każdą miłość. Każda miłość jest od Niego. To samo mówią pedofile, to samo mówią homoseksualiści. Miłość jest od Boga. Dwukrotnie tak wyraźnie już zobaczyłem w praktyce, że pobłażanie tego typu rzeczą jest, przynosi straszny potem skutek. Straszny skutek. A słowo mówi wyraźnie. Ale chciałem też powiedzieć o tym słowie, które nam wydaje się niezbyt pasować. Nam wydaje się być takim, no, mogę się z tym zgadzać albo nie zgadzać, właściwie to mogę się nie zgadzać, przecież się przez nie obrazi, przecież on widzi moje serce. Taki fragment to też księgi Koheleta, księgi mądrości Salomonowej, który często cytowałem, cytuję, prowadząc uroczystości pogrzebowe. Lepiej iść do domu żałoby, niż do domu, gdzie jest uczta z winem. W innym tłumaczeniu, lepiej iść do domu żałoby, niż do domu wesela. Tam bowiem widać kres każdego człowieka. I żyjący może to sobie wziąć do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech. Bo gdy oblicze przeżywa nieszczęście, dobroci nabywa serce. Serce mądrych jest w domu żałoby, a serce głupców w domu uciech. Fajnie się to czytuje. Pięknie to brzmi. Jest to bardzo, bardzo głębokie. Ale kiedy jesteś w takiej sytuacji, jak ja dzisiaj, dzień przed pogrzebem mojej mamy, mamy, która była dla mnie zawsze wzorcem do wszystkich ludzkich wzorców, którą podziwialiśmy i staraliśmy się naśladować na każdym kroku. Od pół roku nie mogliśmy się nią widzieć przez tą całą pandemię. Wcześniej bywaliśmy tam u niej co drugi dzień, czasami codziennie, by towarzyszyć jej w tych ostatnich trudnych latach, jak się okazało jeszcze, odchodzenia. A ostatnie pół roku, jutro, tak zwane ostatnie pożegnanie. Idziemy do domu żałoby. Lepiej iść do domu żałoby, niż do domu wesela. Lepszy smutek niż śmiech. Pochodnia dla moich stóp. Gdzie kieruję moje kroki? Co wybieram? Chciałoby się unikać takich miejsc. Chciałoby się prosić Boga, bym nigdy w życiu nie musiał przeżywać takich chwil. Bo po co? Bo na co? Po co mi takie smutne dni, takie smutne przeżycia? Po co takie tragedie w życiu człowieka? Ta sama księga Koheleta w 3 rozdziale mówi do nas tak. Na wszystko jest czas i na każde pod słońcem dzieło właściwa pora. Pora na rodzenie i pora na umieranie. Pora na sadzenie i pora na wyrywanie tego, co zasadzono. Pora na zabijanie i pora na leczenie. Pora na burzenie i pora na budowanie. Pora na płacz i pora na śmiech. Pora na żałobę i pora na tańce. Pora na rozrzucanie kamieni i pora na ich zbieranie. Pora na uściski i pora na ich unikanie. Pora na szukanie i pora na gubienie. Pora na pilnowanie czegoś i pora na wyrzucenie. Pora na rozdzieranie i pora na zszywanie. Pora na milczenie i pora na mówienie. Pora na lubienie i pora na bycie niemiłym. Pora na wojnę i pora na pokój. Same przeciwności. O, jak chętnie wybralibyśmy z tego tylko tak połowę, prawda? Omijając, odrzucając to, co wcale się nam nie podoba. Czemu to Bóg tak poustanawiał, że jest pora i na zabijanie, i na leczenie, i na burzenie, i na budowanie, na płacz, i na śmiech? A nie mogłoby być tylko samo sadzenie, leczenie, budowanie, śmiech, tańce, zbieranie, uściski, szukanie, winnowanie i tak dalej. Same te rzeczy, które dają, przynoszą taki pokój, taką radość do naszego życia. Myślę, że to jest tak samo jak z pójściem do domu żałoby. Czytaliśmy, że tam serce lepszy smutek niż śmiech, bo gdy oblicze przeżywa nieszczęście, dobroci nabywa serce. W naszym domu, w domu Łazarza, nieraz słychać śmiech. Nieraz jest to miejsce wielkie, takie naprawdę pełnej radości. Śpiewamy radosne pieśni, wielbimy Pana, a innym ze sobą w relacjach. Tego śmiechu, żartu, radosnych, wesołych rzeczy nie brakuje. Ale przecież z drugiej strony nie jest to dom wesela, nie jest to królewski pałac, który jest ukoronowaniem zasług Twojego życia. Bóg Cię umieścił w pałacu, w takim pięknym miejscu. Jest to przytułek dla bezdomnych. Miejsce kojarzące się bardziej ze smutkiem, z życiową tragedią, z nieszczęściem, jakie sprowadziły na nas nasze, jak pastor Jan przypominał, pożądliwości, pycha życia. Miejsce uświadamiające nam, dokąd doprowadziły nas nasze ukochane nałogi. Miejsce uświadamiające, że to moje wesolutkie życie, to moje używanie życia, to tak naprawdę był grzech za grzechem, grzech za grzechem. Te grzechy poniósł krzyż nasz Pan Jezus Chrystus, by mnie uratować. Czy to moje dawne wesolutkie imprezowanie nie było wcale czymś, za czym ciągle chętnie tęsknię. Ach, wtedy to miałem zdrowie. Ach, wtedy to mogłem wypić. Ach, wtedy to, prawda, byłem prawdziwym mężczyzną pod każdym względem. Serce w innym tłumaczeniu staje się lepsze. W tym tłumaczeniu nabywa dobroci. Proszę Was, nie zmarnujcie tego czasu, mimo że nie jest to czas, który by się nam mógł tak bardzo podobać. Nie zmarnujcie tego pobytu w tym miejscu, mimo że to nie jest wcale miejsce kojarzące się z królewskim pałacem. Ale wykorzystajcie ten czas jako czas na wejrzenie w stan naszych serc, stan naszych dusz, na przyjrzenie się życiu pod kątem strasznych konsekwencji, jakie niesie za sobą grzech. Bardzo mi się podoba to tłumaczenie obiecujące, że my tutaj, w domu Łazarza, jako Kościół, w oczach Pana będziemy jak ten cudowny, piękny ogród na Jego chwałę. Tu nie chodzi o pojedyncze dęby, jak ze stali, niezłomne, potężne. Chodzi o ogród pełen wypadności, ogród miłości, ogród, w którym chce się przebywać. Mamy taki mini ogródek tam na wsi. Iwonka kocha przebywać w środku tego ogródka. Każdą roślinkę tam pielęgnuje, jak może.
Jedyne miejsce, gdzie się nie lubi.
To coś, może, co nie brzmi tak stanowczo, tak bojowo, tak po męsku, tak po rycersku, dom sprawiedliwości. Ale jest to miejsce, gdzie Boże serce, do którego lgnie Boże serce, porzuć wszystko to, co jest obrzydliwością dla Pana. Porzuć. Przyjrzyj się, do czego Cię to doprowadziło. I powiedz, nigdy że nigdy już nie wrócę do tego. Nigdy, przenigdy. Już nie chcę robić rzeczy obrzydliwych dla Niego, zmuszających. Rzeczy, które zaprowadziły Go na krzyż, na Golgotę. Rzeczy, przez które musiał cierpieć taką straszną mękę. Fragmenty Księgi Koheleta to trudne fragmenty. Możemy przejść nad nimi na zasadzie, no, ja tego i tak nie do końca nie zrozumiem. Ja jednak wolę dom wesela, ja wolę radość, śmiech, ja wolę budowanie, ja wolę niesienie radości, a nie smutku. Poniekąd Jeremiasz został przymuszony przez Boga, by mimo wszystko, wbrew ludzkim oczekiwaniom, wbrew oczekiwaniom, przecież wiecie, on nie był jedynym wtedy człowiekiem, który znał prawdę, który był przez Boga ostrzegany. A jednak jako jedyny głosił tą prawdę. Tak wielu milczało. Tak wielu wolało zachować dla siebie tą wizję. Widzieli, co się dzieje. Widzieli, do czego prowadzi bałwochwalstwo, umiłowanie grzechu. Do czego prowadzi bezbożność, cudzołóstwo, nałogi wszelkiego rodzaju. Jaki rezultat tego będzie? Bóg ostrzega tak wyraźnie. Masz przed sobą Jego słowo, które jest lampą dla twoich stóp. Pochodnią możesz postawić nogę w miejscu, o którym wszystko wiesz. Tu jak stanę, to się nie zachwieje. Tu jak stanę, to się nie potknę. Tu jak stanę, to się nie zapadnie pode mną. Po to jest to słowo. A wielu ciągle eksperymentuje po omacku. A wielu ciągle próbuje po swojemu, a może jednak mi się uda. Nie bójcie się brać do swojego życia fragmentów Pisma, które Bóg ożywia dla was. Podejdź do Biblii jako do żywego słowa. Więc Panie, powiedz mi, co mam robić. Panie, powiedz mi, co mam wybrać. On ci powie. Ale pamiętaj, to nie jest sugestia. To nie jest ewentualnie jeden ze sposobów, jedna z wielu alternatywnych drog. To jest Boże Słowo. I tu dokonujesz wyborów. Idę drogą, którą On mi oświetla, którą On mi pokazuje. Albo zbaczam gdzieś na nieoświetlone, kręte, niebezpieczne dróżki, licząc na to, że może mi się uda. Mamy wszyscy oczy ze mną, mnóstwo doświadczeń, jak to jest na tych krętych, ciemnych, bezbożnych dróżkach. Wyszliśmy do miejsca, może nie wesolutkiego, ale miejsca, gdzie Boże Słowo jest głoszone odważnie, z pełną mocą. Błogosław ten czas, błogosław to miejsce, błogosław ten Kościół i dziękuj Bogu każdego dnia, że Jego Słowo jest prawdziwie lampą, pochodnią, światłem dla twoich stóp. Tak nam dopomóż Boga. Amen.